Każdego roku, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, czytana jest Ewangelia opowiadająca o przemienieniu Jezusa na górze Tabor wobec swoich uczniów. Ta Ewangelia jest nam odczytywana po to, żebyśmy mieli przed oczami obraz Jezusa, który pociąga swoich uczniów ku górze. Bo na górze chce im pokazać swoją chwałę, prawdziwe oblicze, ale też chce im pokazać ostateczny cel życia człowieka, jakim jest nasze przemienienie w chwale nieba. Wiemy jednak, że wejście na górę wymaga wysiłku, żeby dotrzymać kroku Jezusowi w życiu, żeby umacniać z Nim więź, żeby się Go naprawdę trzymać, to trzeba pracy, trzeba wysiłku. W ten wysiłek duchowy wpisuje się Wielki Post, który jest właśnie dany po to, żeby każdy z nas coś więcej zrobił. Można by powiedzieć, że na Wielki Post to jest taka zachęta: zrób coś. Zrób coś, żeby umocnić swoją przyjaźń z Jezusem. Święty Apostoł kieruje taką zachętę do nas: bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wasz wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. Ale trzeba umacniać więź z Jezusem. Również dlatego, że przecież przed nami też są próby wiary. Nie tylko przed Abrahamem, bardzo radykalna próba zaufania do Boga, o czym słyszeliśmy w pierwszej lekcji, ale przecież z życiem każdego człowieka wiązane są próby, pokusy. Czasami naiwnie myślimy, że jakby nie było prób w życiu, przeszkód, pokus, to byśmy byli szczęśliwi. Raczej byśmy się nie rozwijali. To przez próby i pokusy i zmagania z nimi następuje rozwój. Ale z drugiej strony, jeśli chcemy te próby przetrzymać, to musimy umacniać nasz wybór Jezusa. W naszych czasach to umocnienie wyboru Pana Jezusa jest potrzebne również z powodu pokusy, o której dzisiaj chcę z wami jakby rozmawiać. Uważam, że to jest bardzo aktualna pokusa na nasze czasy. Brzmi ona bardzo złowieszczo, bardzo poważnie, bo to jest pokusa antychrysta. Mówiąc bardzo krótko, to jest próba usunięcia, zresztą bardzo cichego, jakby dyskretnego usunięcia Pana Boga ze świata. To nie jest nowa pokusa, bo wspomina o antychryście przede wszystkim święty Jan choćby w swoich listach, kiedy pisze o tych uczniach, a więc chrześcijanach, którzy pozornie należą do wspólnoty ludu Bożego, ale, jak zaznacza Jan, ujawniają innego ducha. Dzieci, pisze Jan, jest już ostatnia godzina, antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Wyszli oni z nas, właśnie ze wspólnoty Kościoła, ale nie byli z nas, bo nie byli naszego ducha. W innym miejscu święty Jan wyjaśnia, kto jest tym antychrystem. Mówi: ten, kto nie przyjmuje całej prawdy o Chrystusie jako jedynym Zbawicielu człowieka, ten jest zwodzicielem i antychrystem. Iluż dzisiaj w tym miejscu słowo komentarza, iluż jest katolików, co jest kompletnie dla mnie do pojęcia, którzy mówią, że są katolikami, ale mówią: to wszystko jedno, w której wierze człowiek się zbawia. To wszystko jedno, jaki Pan Bóg, jaki to Bóg zbawia człowieka. Jeśli ktoś tak myśli, to jest zwiedziony. To jest zwiedziony duchem antychrysta. według Janowej nauki. Również święty Paweł pisze antychryście poprzedzającym powtórne przyjście Jezusa, nazywa go człowiekiem grzechu, synem zatracenia, czy też niegodziwcem łamiącym Boże prawa i mówi, że jego działaniu będzie towarzyszyły niezwykłe znaki, spektakularne, fałszywe cuda i ostrzega uczniów święty Paweł, że czas działania antychrysta będzie czasem wielkiego zwodzenia, czyli oszukiwania ludzi. I ci, którzy nie stoją mocno przy prawdzie, ci będą zwiedzeni. Jeśli nie kochasz prawdy, jeśli nie kochasz szukania prawdy, będziesz zwiedziony. I znów słowo komentarza. Dzisiaj często się słyszy takie przekonania ludzkie, że każdy ma swoją prawdę. Ty masz taką, ja mam taką. Nie kłóćmy się, każda prawda jest jednakowo prawdziwa. Jak się nie kocha szukania prawdy, to się będzie oszukanym. Również katechizm Kościoła katolickiego mówi o tej próbie antychrysta, kiedy w 675 numerze czytamy, że Kościół przejdzie ostatnią próbę przed przyjściem Chrystusa, a ta próba zachwieje wiarą wielu wierzących, bo to nas dotyczy, to nie dotyczy ludzi z zewnątrz. I ta próba czy pokusa antychrysta według katechizmu pojawi się pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów, ale za cenę bardzo wysoką, mianowicie za cenę odstępstwa od prawdy. Pora w tym miejscu postawić pytanie, gdzie on jest? O kim my mówimy? Gdzie go zdemaskować, go owego antychrysta? Warto na początku zaznaczyć, że słowo anty w języku greckim ma dwa znaczenia. Anty to znaczy ktoś przeciwko Chrystusowi, ale anty w greckim znaczy również zamiast. To jest ktoś, kto będzie chciał zająć miejsce Jezusa. I w historii nowożytnej były próby przypisywania tego tytułu antychrysta konkretnym postaciom historycznym. Na przykład dla pierwszych chrześcijan takowym był Neron, który palił, mordował chrześcijan. Ale później inni mówili, że Napoleon to był prawdziwy antychryst, walczący z Kościołem. A inni mówią, Stalin był lepszy, czy Lenin, czy Hitler, czy współcześni despoci. Jednak jak patrzymy na historię oczami Biblii, to odkrywamy, że antychryst to nie jest jakaś konkretna postać historyczna, tylko to jest jakaś wroga siła. Wroga Bogu i Kościołowi. I u bardzo wielu komentatorów pojawia się przekonanie, że antychryst jest przede wszystkim nowym rodzajem myślenia. Zespół specyficznych przekonań i poglądów, czyli nowa mentalność. Nie konkretna postać, ale myślenie według pewnego klucza. Jakie myślenie? Obce Ewangelii. Zatrute myślenie, obce temu, co Pan Bóg mówi w swoim Słowie. W naszych czasach o antychryście wspomniał w czasie takiego głośnego kazania arcybiskup Fulton Sheen. W latach 50., 60. bardzo znany kaznodzieja telewizyjny, radiowy w Ameryce. Za niedługo będzie beatyfikowany, to świętobliwy biskup. I w takim pamiętnym kazaniu z 1947 roku mówił, że i świat, i Kościół będą przeżywać pokusę antychrysta. I zapowiadał w takiej proroczej wizji, że Antychryst nie ukaże się ludziom w swojej prawdziwej postaci, bo tak to nie miałby zwolenników, więc nie będzie ubrany w czerwone pończochy, jak czasami przedstawiamy diabła, nie będzie machał sobie ogonkiem ze strzałką, nie będzie dyszał siarką, czy też nosił trójzęba w łapie, bo taka maszkarada w przedstawieniu diabła raczej służy temu, żeby go nie traktować poważnie. Ale Fulton Sheen akcentował właśnie to, o czym mówimy, że Antychryst, jego działanie to będzie nowa mentalność, rozpowszechniona mentalność, pewien rodzaj zatrutego ludzkiego myślenia, w którym nie ma trzech rzeczy. Nie ma Boga, nie ma nadprzyrodzoności, ani nie ma niezmiennych zasad, reguł, przykazań. Wszystko jest płynne. I zwracał bardzo uwagę Fulton Sheen, że działanie Antychrysta będzie przede wszystkim polegało na to, żeby nas oderwać od myślenia o życiu wiecznym. Żeby nasze wysiłki i marzenia dotyczyły tylko doczesności. Nie ma życia wiecznego. Zajmij się ziemią. To jest twoja matka. Czyli wirus Antychrysta będzie niszczył eschatologiczną wiarę w Boga i w wieczność. Metoda, jaką będzie stosował, jest prosta. To nawet dzieci wiedzą. Jak nie ma nieba, to czego nie ma po drugiej stronie? Przestraszone. O, zawsze się warto posłuchać mądrych ludzi. Jak nieba, nie ma piekła. Jak nie ma piekła, no nie ma grzechu. Jak nie ma grzechu, to po co sąd? Jak nie ma sądu, to nie ma sędziego. Jak nie ma sędziego, to kto decyduje o tym, co jest dobre, a co złe? Ty, ja. To my decydujemy. Ty możesz co innego uważać za dobre, coś innego. Czyli wszystko jest względne, rozmyte, rozwodnione. Nie ma stałych reguł, nie ma zasad, nie ma praw. Nawet prawa natury nie ostoją się. Dzisiaj możesz być chłopcem, jutro dziewczynką, pojutrze z powrotem chłopcem albo jeszcze kimś innym. Wszystko rozmyte. To jest ten świat dzisiejszy. Czym jest małżeństwo? Jeszcze jakiś czas temu, całkiem niedawno, widzieliśmy, że to jest związek mężczyzny i kobiety. Dzisiaj każdy związek właściwie można nazwać małżeństwem. Czym jest rodzina? No widzieliśmy, mama, tata, dzieci, babcia, dziadek. Dzisiaj każda konfiguracja, dwóch panów, trzy kobiety, wszystko może być rodziną. Bo przecież widzimy, że jesteśmy, tak sądzę, widzimy, świadkami rewolucji obyczajowej, której najbardziej oczywiste prawdy i prawa, na których była zbudowana cywilizacja, nasze życie rodzinne, społeczne, te zasady są odrzucane, kwestionowane. To, co niedawno było słuszne i prawdziwe i cnotliwe, dzisiaj jest wyśmiewane, a to, co było grzeszne, dzisiaj paraduje ulicami miast, obnosi się swoją golizną, i zepsuciem, i mamy to akceptować, a nawet podziwiać. Już tempo tych zmian jest szalone, ale ciągle też przyspiesza. Antychryst nas przekonuje, mówię, ten nowy rodzaj myślenia, że najważniejsze jest, co jest najważniejsze w życiu? Szczęście. Tak, z tym się zgodzimy. Ale najważniejsze jest szczęście tutaj na ziemi, bo nie ma obietnicy, albo obietnica nieba to jest w ogóle ugarstwo. Tutaj na ziemi mamy być szczęśliwi, tutaj robić raj. Dlaczego trzeba walczyć o jak najwięcej wygody, przyjemności, A ponieważ życie jednak szybko mija, dlaczego trzeba się spieszyć? Nikt nie wrócił żywy z cmentarza. Dlatego zostawmy te mrzonki o wieczności. Zajmijmy się wyłącznie tym światem, czyli Matką Ziemią, która nas zrodziła, którą trzeba szanować, ochraniać. Zajmijmy się Amazonią, ale nie duszą. Rzecz jasna, nikt z nas nie jest przeciwko ekologii. Ale chodzi, żeby nas zamknąć tylko w tym świecie. Nie Matka Boża jest ważna, Matka Ziemia. I też dzisiaj ludzi młodych ulega takiemu ekologizmowi, który traktuje jak religię. Będzie mówił Antychryst, że jego misją wielką jest wyzwolenie ludzi z ciemnoty, z przesądów. Dlatego jeśli ktoś będzie mówił, a ja mam poglądy konserwatywne i uznaję na przykład dekalog, no powinieneś się kulić ze wstydu, że masz takie przekonania tradycyjne, na przykład co do małżeństwa, rodziny, natury, prawa natury. Powinieneś być postępowy, nowoczesny, otwarty, liberalny, no i przede wszystkim tolerancyjny. Ale tolerancję Antychryst będzie utożsamiał z obojętnością wobec zła i dobra. Bo tolerancja, według znaczenia tego słowa, to jest postawa tolerowania dla dobra społecznego, dla społecznego spokoju, na przykład dziwactw czyichś, czy postaw, zachowań, z którymi się nie zgadzam, ale ponieważ żyjemy na tej samej planecie, to musimy się tolerować. Dzisiaj, już jakiś czas temu zostało nadane nowe znaczenie słowu tolerancja. Tolerancja z pełną akceptacją największych nawet dziwactw i wręcz zachwytem czy podziwem, nawet dla dewiacji. Ale arcybiskup Fulton Sheen na końcu tego kazania mówi, że Antychryst będzie miał jeden sekret, którego nie będzie chciał zdradzić nikomu. Mianowicie nie wyjawi nikomu, że on nie wierzy w Boga, jedynego Zbawiciela człowieka. W czasach nam bliższych o Antychryście wspomniał papież Benedykt, już jako papież senior. I jak o nim wspomniał, to prasa się rozpisywała światowa, no że popełnił gafę. A wszystko było w czasie wywiadu, jaki przeprowadził z Benedyktem XVI dziennikarz niemiecki Peter Siewald. Ten wywiad znajduje się w takiej potężnej, monumentalnej biografii papieża Benedykta. I prowadzący ten wywiad dziennikarz zapytał: Ojcze Święty, dlaczego zrezygnowałeś? Pamiętamy, ta abdykacja papieża była szokiem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. I papież, odpowiadając, jakby wyjaśniając powody swojej abdykacji, wskazał na niebezpieczeństwo odradzającej się dyktatury Antychrysta. Takie są czasy, że się odradza dyktatura Antychrysta, i podał trzy przykłady duchowej mocy Antychrysta. Po pierwszy, małżeństwa homoseksualne. Drugi, prawo do zabijania dzieci jako prawo człowieka. Czegoś jeszcze takiego w historii nie było. Prawo człowieka zagwarantowane w konstytucji, że mogę zabić dziecko. To jest postęp czy podstęp? Czy to jest barbarzyństwo? I trzeci przykład, siły duchowej Antychrysta to produkcja, tworzenie istot ludzkich w laboratorium. I mówi papież, że 100 lat temu byłoby niedorzecznością mówić o małżeństwach homoseksualnych. A dzisiaj niedorzecznością jest nie akceptować to. Nie akceptujesz tego, to jesteś, powinieneś być wykluczony, czyli ekskomunikowany z debaty, bo się nie zgadzasz z tym. Tak się zmieniło myślenie. Mniej więcej na tym polega to działanie Antychrysta. Jeśli coraz więcej ludzi da się przekonać właśnie do takiego sposobu myślenia i patrzenia, to Antychryst jest i odnosi swój triumf. Jeśli my też damy się przekonać do wystarczalności tego świata doczesnego i nie będziemy czekać na inny świat, to znaczy, że jesteśmy w rękach Antychrysta. Rzecz jasna, kusiciel nie będzie do tego stopnia głupi czy nachalny, żeby nam się ukazał w faktycznej swojej postaci, bo raczej by nas przeraził sobą niż pociągnął za sobą. Dlatego Antychryst proponuje nam opowiedzenie się za światem nowoczesnym, pięknie zorganizowanym, który nie ma problemów, którym nie ma braków, nie ma cierpienia. Tak, bardzo takie piękne obietnice. Będzie nas przekonywał, że dobrze, możesz mieć nawet, możesz mieć swojego Pana Boga. Pod jednym warunkiem, że to jest twoja sprawa prywatna, a po drugie, Pan Bóg nie ma prawa wtrącać się w cokolwiek w twoim życiu. Próbujmy myśleć, czy to myślenie zatrute nie dociera do nas jakoś, nas nie atakuje. Niektórzy mówią, że trzecia tajemnica fatimska mogła zawierać pewne fragmenty dotyczące przyszłości Kościoła i tego, że przyjdzie taki czas, że ludzie wierzący w wielu miejscach dopuszczą się apostazji. Przypomnijmy krótko, że apostazja to był jeden z trzech najcięższych grzechów od początku chrześcijaństwa. Wyrzeczenie się Boga, apostazja, drugie cudzołóstwo i trzecie zabójstwo. I kiedy ktoś popełniał taki grzech, to wspólnota wierzących pokutowała. Ludzie płakali z pokuty i żalu. Ale w tamtych czasach, pierwszych wiekach, ludzie dopuszczali się apostazji często ze strachu przed okaleczeniem, przed śmiercią, przed torturami, bo to były czasy prześladowań. Ale dzisiaj mamy przykłady apostazji, czyli publicznego wyrzeczenia się Pana Boga w świetle kamer, przy podziwie jakichś medialnych mędrków, którzy ten akt wyrzeczenia się Boga i Kościoła opisują jako akt bardzo szczery, autentyczny. Nikt rzecz jasna nie wspomina o konsekwencjach takiego aktu, którymi są groźba potępienia wiecznego. Ale ufam, że nam nie grozi apostazja taka formalna, która jest zresztą bardzo przykrą praktyką, czy procedurą właściwie. Ale grozi nam częściej, tak sądzę, zwłaszcza może nam, czy wam młodym, tak zwana cicha apostazja. Cicha apostazja to jest określenie, którego użył ojciec Pio, który już w latach 50. i 60. spowiadając ludzi, to był czas powojenny, zauważył, że ludzie szybko wchodzą w obojętność wobec Boga. Po wojnie zaczęło się ludziom lepiej powodzić, Pan Bóg przestał być potrzebny. Dlatego ojciec Pio mówi, że mamy teraz cichą apostazję człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Dosłownie te słowa ojca Pio papież Jan Paweł II przytoczył w liście, w dokumencie o Kościele w Europie, dziś w współczesnym świecie. To jest taka cicha apostazja człowieka sytego, który po prostu sobie nie zaprząta głowy Panem Bogiem. To jest taka postawa, w której ludzie myślą tak. No tak jak może nie jedna wnuczka. Babciu, ty lubisz różaniec odmawiać? Odmawiaj sobie. Ja, babciu, lubię inne rzeczy. Ja lubię fitness. To ty, różaniec, ja fitness. Chcesz iść na mszę? Możesz sobie iść na mszę. Ja wolę jednak piłkę nożną. Wszystkie te zajęcia, jedno, drugie, trzecie i dziesiąte, jest jednakowo ważne, jednakowo uzasadnione. Nie sprzeczajmy się. Fitness i różaniec to samo. Zobaczmy w tym miejscu, jak łatwo dzisiaj młode pokolenie dokonuje apostazji. Cichej, tej cichej apostazji. Bo jak się rezygnuje z modlitwy codziennej, to się odchodzi do Boga, czy się do Niego zbliża? To się odchodzi. Jak w niedzielę już nie mam serca, żeby się Bogu pokłonić, cicha apostazja człowieka sytego i leniwego. Jeśli młodzi bardzo szybko dzisiaj podejmują decyzję, pół roku się znają i już się bawią w relację małżeńską, chociaż nawet do głowy im nie przychodzi, kiedy będzie ślub, ale już współżyją jak małżonkowie, żyją w grzechu, bez żadnych wielkich rozterek. Co to jest, jak się żyje w grzechu z własnego wyboru? Cicha apostazja. Jak się zrezygnuje z katechezy, mówiąc, mnie to nic nie daje w ogóle, to jest absolutna strata czasu. Słuchać jakichś takich opowieści biblijnych, to mi nic nie daje. Jak łatwo pozbyć się Pana Boga. Wiele trudniej wyrwać bolący ząb, niż sobie rozwiązać problem Pana Boga. Spróbujmy mierzyć się z tymi myślami. Spróbujmy zobaczyć, jakie jest nasze myślenie. Chcemy czy nie chcemy, jesteśmy na polu walki między myśleniem, które Chrystus chce nam przekazać, i myśleniem antychrysta. Szukajmy też wsparcia. Święty Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, że kiedy on się ukaże, niegodziwiec, to wtedy Pan Jezus zgładzi go tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swojego przyjścia. Czyli Jezus poradzi sobie z antychrystem tchnieniem swoich ust, ale my sobie poradzimy tylko wtedy, kiedy naprawdę będziemy się trzymać Pana Jezusa. To już nie wystarczy dzisiaj wiara tradycyjna, sprowadzona tylko do pewnych rytuałów pobożnych i pięknych, ale chodzi o autentyczne trzymanie się osoby Jezusa, ale również Jego Kościoła, trzymanie się Kościoła, który w tym świecie jest właściwie jedynym znakiem sprzeciwu wobec ducha antychrysta. Zapraszam Was do przeżycia tej rekolekcji właśnie po to, żeby umocnić się, abyśmy mocno trwali przy Jezusie.